Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Podjęto decyzję o 3 tegorocznych kanonizacjach, wyznaczając ich termin na październik.
Zamieszki w Libii na razie nie zagrażają chrześcijanom.
Kościół w Tunezji w Polsce modli się za zamordowanego misjonarza.
21 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Troje błogosławionych zostanie zaliczonych w poczet świętych. Ich kanonizacja odbędzie się 23 października. Decyzję w tej sprawie podjęli kardynałowie na zwyczajnym konsystorzu publicznym, któremu przewodniczył Benedykt XVI. Wśród nowych świętych znajdzie się dwóch Włochów, biskup i kapłan oraz hiszpańska zakonnica. Wszyscy troje żyli na przełomie XIX i XX wieku.
Z trojga tegorocznych świętych postać najbardziej znana to ksiądz Alojzy Guanella, beatyfikowany przez Pawła VI. Ten kapłan diecezjalny poświęcił się pracy z dziećmi, zwłaszcza niepełnosprawnymi psychicznie lub fizycznie, oraz z młodzieżą, chorymi i ubogimi. W tym celu założył zgromadzenie córek Najświętszej Maryi Panny od Opatrzności i księży Sług Miłosierdzia, które kontynuują jego dzieło w różnych krajach, prowadząc liczne ośrodki opieki. Dwoje dalszych błogosławionych wyniósł do chwały ołtarzy Jan Paweł II. Oni również byli założycielami zgromadzeń zakonnych. Arcybiskup Parmy na północy Włoch, Gwidon Maria Conforti, dał początek misjonarzom świętego Franciszka Xaverego, głoszącym Ewangelię w wielu krajach świata, między innymi w Chinach. Natomiast siostra Bonifacja Rodriguez de Castro utworzyła zgromadzenie służebnic świętego Józefa, troszczące się zwłaszcza o żyjące w ciężkich warunkach robotnice.
Dzisiejszy konsystorz podjął też decyzję o przeniesieniu 6 kardynałów diakonów do grupy kardynałów prezbiterów. Jednym z nich jest kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej. Równocześnie jego rzymska diakonia świętego Mikołaja in carcere stała się czasowo tytularnym kościołem prezbiterialnym. Do rangi prezbitera został też podniesiony dawny dyrektor Radia Watykańskiego, później odpowiedzialny za organizację papieskich podróży, kardynał Roberto Tucci. Ponadto tytuł prezbitera otrzymał dotychczasowy kardynał protodiakon Agostino Cacciavillan. W związku z tym protodiakonem, czyli najstarszym stażem kardynalskim w grupie diakonów, jest odtąd kardynał Jean-Louis Thorin. Stoi on na czele papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Benedykt XVI zatwierdził francuskiego purpurata na tym stanowisku. Do jego zadań należy m.in. ogłoszenie wyboru papieża. Kardynałowie prezbiterzy mają honorowe pierwszeństwo przed kardynałami diakonami.
Wdzięczność papieżowi za pomoc udzieloną Kostaryce po listopadowym huraganie Tomas wyraził wczoraj tamtejszy minister spraw zagranicznych René Castro. Podkreślił on głęboką wymowę, jaką miał ten gest solidarności z ofiarami klęski żywiołowej, która spowodowała tam m.in. śmierć 23 osób. Benedykt XVI przekazał wówczas Kostarykanom 30 tysięcy dolarów. Huragan Tomas objął również Haiti, będąc jednym z trzech nieszczęść, jakie dotknęły w ubiegłym roku ten karaibski kraj.
Aby rozwiązać napiętą sytuację w Libii, pogrążonej w protestach przeciw reżimowi Muammara Kaddafiego, wystarczyłoby ustąpić i zrobić krok dalej, powiedział wikariusz apostolski Trypolisu. Biskup Giovanni Martinelli uważa, że obie strony konfliktu mogą się pogodzić, dając dowody otwartości i tolerancji. W konflikcie na ulicach miast Libii zginęły już setki osób. Biskup Martinelli zauważył, że media nazwały libijskie zamieszki konfliktem o mieszkania dla młodych muzułmanów.
Libia nie jest krajem biednym, tak jak Egipt czy Tunezja. Żądania, jakie ludzie stawiają w protestach, są uzasadnione. Młodzi upominają się o posiadanie mieszkania, lepszego zarobku czy miejsca pracy. Wszystko to jest słuszne, a Libia w porównaniu z innymi państwami afrykańskimi ma możliwości, by im w jakiś sposób sprostać, ponieważ jest krajem w dobrej sytuacji ekonomicznej. Stąd zapewne rodzi się kryzys młodych, którzy widzą, że państwo im nie pomaga. Niemniej uciekanie się przez nich do przemocy nie jest zgodne ze sprawiedliwością. Natomiast jeśli chodzi o Kościół, nie odnotowano szczególnych trudności. Jedyny problem występuje w Bengazji, gdzie są wspólnoty zakonnic, które z wielkim oddaniem pracują w szpitalach. Siostry zamierzają pozostać, by w tym trudnym czasie nieść pomoc potrzebującym. Odpowiedzialni za służbę zdrowia i ludzie miejscowi są im bardzo wdzięczni. Także księża trwają na służbie w parafiach, gdzie pracują przede wszystkim wśród imigrantów z Filipin. Również oni chcą pozostać, dopóki będzie to możliwe, by służyć Libijczykom.
Egipskie władze postanowiły przywrócić do Watykanu swego ambasadora, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Lamia McHeimar została odwołana do Kairu po tym, jak Benedykt XVI zareagował na rzeź prawosławnych Koptów w Aleksandrii. Przypomnijmy, że w noworocznym zamachu zginęło 23 wiernych przybyłych do kościoła na liturgię. Papieski apel o obronę chrześcijańskiej mniejszości w Egipcie tamtejsze władze odebrały jako niedopuszczalną ingerencję oraz atak na islam. Po spotkaniu papieża z korpusem dyplomatycznym, w czasie którego Ojciec Święty ponownie poruszył ten temat, Egipt wycofał swego ambasadora.
Jak ogłosił wczoraj rzecznik prasowy tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Hossam Zaki, Egipt postanowił przywrócić swego dyplomatę. Zadecydowały o tym pozytywne sygnały, jakie w ostatnim czasie docierały do Egiptu ze strony wysokich przedstawicieli Stolicy Apostolskiej. Formalnie rzecz biorąc, egipski ambasador powróci do Rzymu na wniosek nuncjusza apostolskiego w Kairze, arcybiskupa Michaela Fitzgeralda, który poprosił o wznowienie wzajemnego dialogu i zakończenie sporu. Wziąwszy pod uwagę niedawny rozwój wydarzeń, postanowiliśmy pozytywnie rozpatrzyć tę prośbę. Lamia McHeimar powróci do Rzymu w najbliższą środę, oświadczył Hossam Zaki.
Kościoły Europy domagają się od Unii Europejskiej, by dała światu jasny sygnał w sprawie prześladowania chrześcijan. Wczoraj w Belgradzie zakończyło się wspólne posiedzenie dwóch organizmów zrzeszających przedstawicieli katolickich episkopatów oraz kościołów niekatolickich na Starym Kontynencie. Wystosowali oni list do szefowej dyplomacji Unii Europejskiej Catherine Ashton. Domagają się, by los wyznawców Chrystusa został podjęty na najbliższym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych oraz by Unia zaangażowała się w obronę wolności religijnej na całym świecie. Ze względu na potrzebę bezwłocznych działań w obronie zagrożonych chrześcijan na Bliskim Wschodzie nie można przemilczać ich prześladowań, napisali przedstawiciele europejskich kościołów.
O obronę prześladowanych chrześcijan zaapelowali do wspólnoty międzynarodowej słowaccy biskupi. W sposób szczególny zwrócili uwagę na trudną sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Obserwując przemoc stosowaną wobec braci chrześcijan, ich codzienne upokorzenia za wierność Chrystusowi i swoim przekonaniom, czytamy w oświadczeniu biskupów, wyrażamy naszą solidarność z prześladowanymi. Cały Kościół Słowacki modli się za nich, a teraz z całą mocą wzywamy wspólnotę międzynarodową do podjęcia bardziej skutecznych działań na rzecz obrony wolności religijnej i praw każdego człowieka do wolności sumienia. Twój apel episkopat adresuje szczególnie do przebywających dzisiaj w Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, by przyjęli oczekiwaną już od dłuższego czasu jednoznaczną deklarację w tej sprawie. Biskupi spodziewają się, że Unia podejmie wreszcie aktywne działania na rzecz obrony prześladowanych chrześcijan w Iraku i na innych miejscach. Twój apel biskupi kończą życzeniem skierowanym do osób kreujących zagraniczną politykę Republiki Słowackiej. Sprawę obrony wolności religijnej na świecie trzeba zawsze zaliczać do niezbędnych i pierwszoplanowych. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
W południowo-indyjskim stanie Karnataka od kilku dni trwają protesty chrześcijan przeciw kłamliwemu raportowi, który zakończył dochodzenie w sprawie napaści na kościoły w roku 2008. Na ulicę Mangaluru wyszło 50 tysięcy chrześcijan, katolików i protestantów. Wśród nich było wielu duchownych. Protestujący maszerowali w milczeniu z ustami przewiązanymi czarnymi przepaskami i trzymając w rękach czarne flagi. Półtoragodzinny marsz protestacyjny zakończył się na głównym placu Mangaluru.
W dokumencie nie wymieniono sprawców antychrześcijańskich napaści i wandalizmu. Pominięto także udział w atakach członków dwóch hinduskich ugrupowań fundamentalistycznych, a winą za wybuch zajść obarczono częściowo chrześcijan. Ksiądz Babu Joseph, rzecznik Episkopatu Indii, wyjaśnia. Ludzie zrozumieli, że ten raport z całą pewnością nie był uczciwy i nie oddawał prawdy o tym, co się stało. Protestujący chrześcijanie domagali się, by śledztwo przejęło teraz Centralne Biuro Śledcze, instytucja dochodzeniowa budząca w Indiach największe zaufanie. Na ręce szefa policji w Mangaluru złożyli także memorandum, w którym zażądali wycofania spraw karnych przeciw ofiarom napaści oraz zidentyfikowania sprawców ataków na kościoły i podjęcia wobec nich działań prawnych. Protestujący upominali się ponadto o odszkodowania dla osób i instytucji poszkodowanych podczas pogromów. Protesty oraz memorandum przypomniały, że pogwałcono gwarantowane konstytucją prawo mniejszości do wolności religijnej oraz swobodnego sprawowania kultu religijnego. La Radia Watykańskiego z Deli, Elżbieta Dziuk.
Głębokie wrażenie, u niektórych wprost poczucie wewnętrznego wyzwolenia, wywołało wczorajsze półtoragodzinne nabożeństwo pokutne w katedrze stolicy Irlandii. Modlitwą o przebaczenie nadużyć seksualnych księży i krycia winnych przez władze kościelne przewodniczyli arcybiskup Dublina Dermot Martin i papieski wizytator irlandzkiego kościoła kardynał Sean O'Malley z Bostonu. Liturgie w dużej części przygotowały same ofiary tych niegodnych czynów. Wpisuje się to w proces odnowy Kościoła Zielonej Wyspy, zalecony listem Benedykta XVI do katolików Irlandii.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Odkrycie prawdy na temat motywów zabójstwa księdza Marka Rybińskiego ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości Tunezji. Wskazał na to katolicki arcybiskup Tunisu Marun Laham, który przewodniczył wczoraj mszy za zamordowanego misjonarza. W liturgii sprawowanej na przedmieściach stolicy uczestniczyła miejscowa Polonia, a także Tunezyjczycy. Wśród nich byli m.in. uczniowie i nauczyciele ze szkoły, w której pracował ksiądz Marek. Przy wejściu do kościoła ustawiono zdjęcie zamordowanego misjonarza. Wspominano go jako człowieka dialogu i ogromnego serca. Wskazano, że jego śmierć dotknęła wszystkich. Apelowano zarazem o szybkie wyjaśnienie przyczyn mordu, co jak wskazano, jest konieczne dla dalszego budowania pokojowej przyszłości Tunezji.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Grupa kilku osób zebrała się dziś w południe przed ambasadą Tunezji w Warszawie, aby oddać hołd zamordowanemu w Tunisie salezjaninowi, księdzu Markowi Rybińskiemu. Do trwających w milczeniu warszawian wyszedł ambasador Tunezji, Behir Hebane, który w imieniu swego narodu złożył Polakom kondolencje z powodu śmierci zakonnika. Jesteśmy naprawdę zasmuceni tym strasznym wydarzeniem, powiedział ambasador. Zapewnił, że zbrodnia ta nie pozostanie bez odpowiedzi, a jej sprawcy z pewnością zostaną ukarani. Pod ambasadą zapalone zostały znicze, a zebrani odmówili krótką modlitwę. W Polsce rozpoczął się tydzień pomocy ofiarom przestępstw. W akcję włącza się również Kościół. W tym roku specjaliści dyżurują w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości ośrodkach pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W Gnieźnie taki ośrodek działa w Caritas, mówi ksiądz Krzysztof Stawski, zastępca dyrektora gnieźnieńskiej Caritas.
Zapraszamy wszystkich, którzy czują się pokrzywdzeni przestępstwem, do skorzystania z darmowej pomocy prawników, psychologów, kuratorów sądowych, wszystkich, którzy mogą jakoś nakierować, pomóc. Przez wiele lat zwracano uwagę tylko na tych, którzy weszli w konflikt z prawem, byli przestępcami, natomiast gdzieś na boku zostawali ci, którzy zostali pokrzywdzeni. Od kilku lat zwraca się uwagę właśnie na tych ludzi.
Tydzień pomocy ofiarom przestępstw potrwa do 26 lutego.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.